Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś bardzo ważny temat. Od serca do serca rozmowa matki z dzieckiem. Z nami jest pani Anna Wiśniewska, pani psycholog, ale też przede wszystkim mama siedmiorga dzieci. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich.
Bardzo dziękujemy, że pani nam ten czas też chciała poświęcić, że możemy o bardzo ważnej sprawie rozmawiać. Tak rozmawiając jeszcze przed programem, nim rozpoczęliśmy, mówiliśmy też o sercu Boga, o sercu Jezusa, sercu Matki Bożej. I to serce myślę, że jakoś tak najbardziej przemawia i to serce jakoś tak najbardziej nas dotyka, bo kocha do końca, bez względu na to, czy my potrafimy odpowiedzieć na tę miłość. Jak to jest w przypadku ojca, matki z tą miłością, bo myślimy o każdym dziecku. Myślimy o tym, które tak tuli się do nas, ale myślimy o tym, które też dorasta, które nieraz nie tyle, że pokazuje rogi, ale próbuje być sobą, próbuje komunikować swój sposób odbierania, bycia, myślenia, no też wyrażania swoich emocji, swojego sposobu myślenia, podejścia do życia.
Macierzyństwa się uczymy, to też nie jest takie nam dane, jak się dziecko rodzi takie malutkie, to ono ma swoje sposoby, żeby też przemówić do serca mamy. Jest takie maleńkie, słodkie, ma malutkie paluszki, malutkie rączki i no, to jest właśnie to, te umiejętności małego dzieciątka, żeby mama je pokochała. Ale my się później jako rodzice też uczymy, jak z tym dzieckiem rozmawiać, żeby mu przekazać pewne rzeczy, które chcemy, żeby było chociażby grzeczne, żeby zachowywało się, żeby uczyć tych społecznych ról najróżniejszych. I o ile z małym dzieckiem właśnie jest nam łatwo z powodu właśnie też tego, że ono jest takie słodkie, chociaż też różnie są czasem takie niemowlaki jakieś bardziej trudne i też to czasem jest już rodzicom w tym wczesnym okresie nawet trudno.
Pani by mogła coś na ten temat powiedzieć, jeśli siedmioro dzieci, jedno już i drugie prawie że dorosłe, a to najmłodsze, tak mówiliśmy, roczek ma. To pewnie też każde inaczej, inne jest.
Każde dziecko jest inne, tak. I każdego się uczymy. I każdego serca tak naprawdę uczymy się od początku. No ale niewątpliwie jeden z najtrudniejszych momentów to jest właśnie to dorastanie, kiedy dziecko z tego naszego kochanego dzieciątka, dla którego byliśmy całym światem, no musi się przerodzić w dorosłego człowieka i robi to właśnie w ten sposób, że szuka swojej tożsamości, tego, kim ma być i często robi to raniąc nas. I wtedy jest taki trudny moment dla rodzica.
Dziecko może nie wszystko rozeznaje, a takie starsze, takie nastoletnie, ma to rozeznanie, jak pani z nim na przykład rozmawia, myślimy o pani dzieciach, czy ono ma do końca rozeznanie, że może zranić serce mamy, że no to nie do końca jest odpowiedź miłości, to jest takie stawianie, takie kontrowanie.
Nawet często mają wrażenie, że to oni są bardziej ranieni, że to my im stawiamy jakieś wymagania, zakazy, że za dużo tych zakazów, że na pewno inni nie mają tyle zakazów, więc w jakiś sposób czują się oni przez nas no, często nadmiernie kontrolowani. No i ta kontrola powoli musi być wycofywana przez rodziców, ale rodzic też musi wiedzieć, że, no, że już dorasta ten młody człowiek do tego, żeby samemu się kontrolować. Ale to jest okupione też często jakimiś takimi trudami, pomyłkami, upadkami i to często rodziców no, bardzo niepokoi, stresuje i sprawia, że zaczynają się zachowywać nie zawsze tak, jakby chcieli.
Jest różnica między sercem ojca i matki?
Oczywiście. No, to jest serce kobiety i serce mężczyzny i ono jest inne. I bardzo często to ojcowie mówią do żon swoich, zrób coś z nim, zabroń mu, nie pozwól, niech on taki nie będzie. Ale to się tak już nie da. W pewnym momencie my musimy rzeczywiście przemówić do serca i no, liczyć na to, że ten młody człowiek na tyle ma z nami głęboką więź, że gdzieś to do niego dotrze. Ja tutaj się naprawdę wzoruję też na Matce Bożej, chociaż się wydaje, że jak my możemy się wzorować na Matce Bożej, to jest niedościgniony dla nas wzór, ale jednak zobaczmy, że Matka Boża też przemawia do nas sercem. Mówiła tak w Fatimie chociażby, kiedy mówiła o niepokalanym sercu, o tym, żeby wynagradzać jej sercu za zniewagi. Mówiła to do małych dzieci, bo wierzyła, że one zrozumieją, że naprawdę się tym przejmą. I tak samo my jako rodzice mamy nadzieję, że mówiąc do naszych dzieci, że coś jest dla nas ważne, bo to szczególnie nas boli wtedy, kiedy młodzi ludzie zaczynają negować na przykład nasze wartości, które im próbowaliśmy cały czas przekazać, a oni zaczynają je negować czy zupełnie odwracać się od nich. I to nas najbardziej boli. I tutaj myślę, że ważne jest, żeby takiemu młodemu człowiekowi pokazać, że tutaj jest serce naszej rodziny, serce twojej mamy, serce twojego ojca, że ty, że sprawiasz nam ból. Pewnie niektórzy psycholodzy powiedzieliby, że to jest szantaż emocjonalny, ale ja myślę, że to jest właśnie otwartość relacji, kiedy ja do mojego dziecka, które kocham i chcę dla niego tych rzeczy najlepszych, mówię otwarcie o tym, co czuję, o tym, co się z nami też dzieje, że na przykład to, że czasami jestem zdenerwowana, czy że krzyknęłam na tego nastolatka, zachowałam się też dla mnie samej zaskakująco. Przepraszam wtedy, ale mówię, że powód jest właśnie taki, że bardzo mnie boli to, co mówisz. Na przykład potrafią mówić bardzo przykre rzeczy, wiedząc, że to rodziców zaboli. Bo dokładnie wiedzą, kiedy które wartości to
jednak
są te.
Dzieci czują. No bo właśnie, jeżeli szantaż emocjonalny, jeżeli powiedzielibyśmy, że nie sercem, bo też pytanie, no jakich metod używać? Co my tak naprawdę, czy co państwo jako rodzice, co rodzice chcą osiągnąć? Czy my mamy tę świadomość tego, co my robimy, dlaczego my to robimy, dlaczego takie czy inne metody, takie czy inne postępowanie, bo nawet to, ten sposób mówienia, nie? Czy czasami sobie rodzice uświadamiają to, co mówią do swoich dzieci. Takie błędy gdzieś sobie dzisiaj wynotowałem, obwinianie i oskarżanie swoich dzieci, prawda? Dlaczego zawsze to robisz i tak dalej. Przezywanie, jak możesz być tak głupi? Mówimy przecież, państwo, rodzice mówią do swojego dziecka, to jest ich dziecko, prawda? To w jakim świetle też stawiają siebie przed tym właśnie dzieckiem? Ja wiem, że jest jakaś tam może bezradność, tak? Czy to straszenie, rozkazywanie, moralizowanie, nadmierne ostrzeganie, przyjmowanie postawy męczennika, czy ty wiesz, ile ja musiałem poświęcić, prawda? To wydaje się, że to jest oczywiste. Czy porównywanie do kogoś, że te dzieci są lepsze, to jesteś taki jakiś dziwny. Więc tutaj też myślę, że dzisiaj chcielibyśmy o tym rozmawiać, co tak naprawdę się sprawdza, ale nie dlatego, że jest najlepszą metodą tak z wyrachowania, bo tego byśmy pewnie się obawiali, tylko co tak naprawdę jest ważne w spotkaniu człowieka z człowiekiem, mamy, ojca ze swoim dzieckiem.
Ja myślę, że tutaj można sobie też przypomnieć swoje własne dorastanie i kto dla nas był ważny. Jak sobie tak spojrzymy wstecz, to kto poruszył nasze serce, ktoś nas zapytał, kto był dla ciebie najważniejszy w życiu. To na pewno, myślę, nie pojawi się tutaj osoba, która była dla nas właśnie, mówiła w ten sposób do nas, która nas oskarżała, która nas potępiała, tylko właśnie będzie to osoba, od której przede wszystkim czuliśmy miłość, czuliśmy, że jesteśmy kochani, że pozwala nam na popełnianie błędów, bo to jest nieuchronne w dorastaniu, ale stoi obok, gotowa pomóc, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, jeśli ten młody człowiek będzie tego potrzebował i poprosi o to. Bo tutaj też jest ważne, no, w pewnym momencie musimy temu młodemu człowiekowi, naszemu dziecku, pozwolić na błędy. To jest bardzo trudne dla rodzica, kiedy widzi, że on się za chwilę przewróci, potknie.
Będzie płakał.
Będzie płakał. Ale jednak no, to musi być jego doświadczenie, prawda? I wtedy to będzie najmocniejsze, ale my wtedy nie powiemy, a mówiłem, przecież to było do przewidzenia, tylko powiemy, jestem tu, jak potrzebujesz pomocy, to jestem i jestem gotowa ci pomóc. Ale bez takiego wywyższania się. Bo każdy z nas przez tą drogę musiał przejść. I kiedy prowadziłam takie warsztaty dla mam, które z tego miejsca też szczególnie pozdrawiam, te wspaniałe mamy, które na tych warsztatach były, to wiele z nich mówiło, że nawet nie miało takiego doświadczenia wśród swoich rodziców.
Właśnie chciałem zapytać, czy można przemawiać, tak jak mówimy dziś, od serca do serca, czy łatwo dzielić się tym sercem, łatwo tutaj się komunikować, gdy na przykład my nie doświadczyliśmy takiego serca. Zupełnie inny pewnie jest start takiej kobiety do macierzyństwa czy do małżeństwa, która nie poczuła miłości. Może taki trochę zimny chów, prawda? Nie, że jakieś takie złe emocje czy złe traktowanie, tylko że no, to serce, prawda? Że my mniej więcej wiemy, co to znaczy, że ktoś mi okazywał serce, bo pani nawet co dla nas zrobiło największe wrażenie, ale tego nie było. I teraz, czy można z takiego poziomu, nie doświadczam, jednak umieć przemawiać do serca przede wszystkim tego młodego człowieka czy do swojego dziecka.
No gdzieś to doświadczenie musi przyjść. Nie zawsze ono przychodzi od rodziców. Czasem przychodzi od dziadków, to może być nauczyciel, ale były też właśnie takie mamy, które mówiły, że sam Pan Bóg się o nie upomniał. Sam Pan Bóg wszedł w ich życie, pokazał im, że są kochane przez Niego, i od tego się zaczęło leczenie, uzdrawianie ich serca. Bo z całą pewnością no, trzeba doświadczyć miłości, żeby móc kochać. Ale to nie zawsze są rodzice, nie zawsze nawet to musi być człowiek. Po prostu Pan, bo jesteśmy dziećmi Boga i On dba o nas, nawet jeśli nasi rodzice gdzieś tam bardzo zawalili i o to nie zadbali. No a później doświadczenie często miłości i spotkanie tego męża, który pokazał też, pokochał tę osobę. No i potem budowanie dziecka, no, tej relacji z dzieckiem, miłości z dzieckiem i uczenie się tego. To jest ciągła nauka. Tutaj nie ma końca tej nauki. Ale też z takim, ja myślę, należy tutaj podchodzić z taką wielką pokorą, że to jest dziecko Boże, to ostatecznie nie jest moja własność to dziecko. Ono ma być wychowane dla Boga i Pan Bóg też mi pomoże. Jeśli ja czasem już nie mam pomysłu, jak trafić do tego dziecka, to Pan Bóg będzie miał pomysł, tylko my musimy też z tych podpowiedzi korzystać. Natomiast jeśli chodzi o takie słowa, które właśnie, no, jeśli ktoś ma takie doświadczenie z domu, że był tak traktowany, że był tak osądzany, oceniany, to jest duże prawdopodobieństwo, że takie słowa będą mu się cisnęły w sytuacjach konfliktowych z dzieckiem, czy jakichś trudnych. Ale wtedy zawsze no, ta refleksja, przepraszam cię, nie powinienem tak powiedzieć. Naprawdę nie bójmy się przepraszać dzieci, szczególnie nastolatków.
Gdyby nam się coś tam, czy ojcu, matce wydarzyło się, takiego, gdyby no, nie wytrzymał ojciec, matka, dziecko, no, że spadnie ten grom z nieba na dziecko, no to znaczy, że umieć się przyznać i powiedzieć przepraszam, tak? Bo zawsze pytamy, no dlaczego tak czy inaczej robimy, albo dlaczego się tak mamy zachować, tak? Bo to nie jest, że teraz się no, jakoś mamy kajać przed dzieckiem, albo to ono zawiniło. To nie jest kwestia szukania winnego, tylko no, właśnie ta relacja serce do serca.
Tak, no to otwarcie serca jakby jest związane z tym, że ono będzie bardziej narażone na zranienia. I czasem rodzice właśnie, żeby nie pokazać tego serca, gdzieś tam je chowają, stają się zimni, nie pokazują, że rzeczywiście żałują czegoś, że coś zrobili. No ale wtedy tracą możliwość właśnie tego przekazu takiego do serca dziecka. No i to dziecko też staje się wobec nich zimne i ta relacja tak naprawdę się zrywa. I zobaczmy, ja mam cały czas przed oczami obraz Matki Bożej, niepokalanego serca Matki Bożej, gdzie to serce jest właśnie na wierzchu, jest takie narażone na zranienia. Nawet są takie obrazy, gdzie jest powbijane, są te miecze, te 7 boleści Matki Bożej. I jakby, no ale to była decyzja Matki Bożej otwarcia się na nas, bo wiedziała, że w ten sposób może też nas pozyskać. No i stąd też myślę ta prośba do dzieci fatimskich, ale to była prośba skierowana do nas wszystkich, żebyśmy wynagradzali temu sercu. Ja ten kult niepokalanego serca Matki Bożej staram się wprowadzać też wśród swoich dzieci i myślę, że to też nam pomaga w tej relacji, że one bardziej wtedy czują i w stosunku do mnie, kiedy coś przeskrobią. I też ja myślę, że to, co jest ważne, żeby trafiać do serca dziecka, dbanie o czyste serce naszego dziecka, czyli prowadzenie go do spowiedzi regularnie, raz w miesiącu przynajmniej.
To zakłada zresztą wrażliwe i czyste serce ojca matki, prawda?
Tak, że, oczywiście.
Że ja wiem, bo też jak pani powiedziała, czy o Panu Bogu, teraz o sercu Maryi, no to też czy rodzice zdają sobie sprawę, dlaczego to robią, dokąd prowadzą swoje dziecko, dlaczego takie, a nie inne metody, bo nieraz możemy, czy to serce, czy mówienie, czy kara, jak to zrobić, nie? Bo jaki chcemy efekt, a tak naprawdę to nie dla samego efektu, do dobrego samopoczucia, tylko jest i jakaś celowość naszego zachowania, przede wszystkim tej relacji do swojego dziecka.
Tak, bo jakby nam nie chodzi o ten efekt, że ono ma być posłuszne i zrobić to, co my sobie zaplanujemy, że ono ma zrealizować. Ono jest wolnym człowiekiem i zrealizuje, mamy go podprowadzić, żeby realizował plan Boży tak naprawdę, a nie nasz. I nie chodzi nam o efekt w takim wymiarze. Chodzi nam o ten efekt, żeby ono zobaczyło te wartości, które są dla nas ważne, żeby je przyjęło, ale w wolności. Tak jak Pan Bóg nam nie zabiera wolności, tak samo my nie możemy zabrać tym dzieciom wolności. Owszem, jeśli dzieci są malutkie, to my ograniczamy ich wolność, no bo nie puścimy, żeby nam wybiegło na ulicę, bo może się im coś stać. Ale w miarę jak one rosną, stają się coraz bardziej za siebie odpowiedzialne, właśnie też poprzez to, że dajemy im coraz więcej tej swobody, ale one też muszą mieć świadomość, że biorą odpowiedzialność za swoje zachowanie. Także tutaj, no to tak samo jest w tej relacji Pana Boga do nas. No nie byłoby miłości, gdyby to było tylko niewolnictwo i posłuszeństwo takie ślepe.
A jak taką stałą więź utrzymywać, tak? Jak ją podtrzymywać, bo tak wspomnieliśmy, to małe dziecko, jak gdyby nie ma przeszkody, jedno serce względem drugiego. Mama jest najważniejsza, prawda? I nie tylko, że się wpatruje, tuli, to jednak czuje to serce, czuje tą miłość i myślę, że rodzice również. Jakby najłatwiej jest to serce okazywać dziecku, bo to jest takie naturalne, ale gdy dzieci rosną, jak to się odbywa? Jak to robić mamy? Jakie pani są doświadczenia i tak od strony właśnie psychologa, ale też i matki?
Muszą być też takie momenty w życiu rodziny, kiedy jest łatwość w otwieraniu serca. I jakie to są momenty? Wspólne posiłki, żeby one były wspólne, przy wspólnym stole, kiedy rzeczywiście rodzina się spotyka i w naturalny sposób zaczyna opowiadać swój dzień, co się wydarzyło. I kiedy taki młody człowiek robił to od małego dziecka i opowiadał i w takiej wolności czuł się, że może rzeczywiście wszystko opowiedzieć, co mu się wydarzyło, to będzie to robił też później. Czasem będzie miał opory, jak tam coś się złego wydarzyło. Tutaj dlatego też o tym wspomniałam, o tym czystym sercu, bo jak młody człowiek pozwoli sobie na niechodzenie do spowiedzi dłuższy czas i że mu się nagromadzi tych grzechów, to on w naturalny sposób będzie unikał rozmów po to, żeby nie powiedzieć, że coś tam się dzieje złego w jego życiu. I szukanie takich momentów. To są wieczorne rozmowy, wieczorne czytanie książek, czytanie Biblii. Pięknie tutaj właśnie Biblia też w tym pomaga, kiedy omawiamy historię zbawienia i w to wplatamy dorastanie naszego dziecka. Zobacz, jak Pan Bóg uczył tutaj tych Izraelitów, jak oni odchodzili, potem wracali, co Pan Bóg robił. To są piękne dyskusje, które się wywiązują i w ten sposób ta więź z dzieckiem i wspólny język, że my, dziecko rozumie, co my mówimy do niego i my rozumiemy język dziecka, bo tutaj on musi się kształtować od samego początku. To są też takie momenty wspólnego relaksu. Nie wiem, u nas w rodzinie na przykład to jest gry planszowe. Jest to taki moment, kiedy możemy siedzieć, robimy coś konkretnego, jakaś gra. Jest mnóstwo też takich gier, które pomagają też w mówieniu o uczuciach czy o zachowaniach, jakie widzimy, że zachowania są dobre, jakie złe. I to jest też taki moment, kiedy właśnie siedzimy wszyscy razem, jest nawet może jakaś rywalizacja, jest jakaś zabawa, ale jest to nasz wspólny czas i kiedy ktoś dochodzi do rodziny, to jest bardzo pięknie to widać, jak łatwiej mu wejść w naszą rodzinę, kiedy jak już dzieci widzą, fajny nawet ten gość, to zagrasz z nami? I to już jest taki komplement, że jesteś dołączony do naszej rodziny. Wspólne spacery, to dla nas bardzo też to pomaga, nawet w małżeństwie, kiedy idziemy razem, jak człowiek idzie, to jakoś tak mu łatwiej się język też rozwiązuje i łatwiej jest czasem mówić. Czasem po prostu patrzymy w jednym kierunku, nie patrzymy na siebie i wtedy też łatwiej jakieś zwierzenia sobie zrobić. Wspólna praca. To jest, myślę, że też trochę taki zapomniany dzisiaj moment wspólny dla rodziny. Też przez to, że mniej tej pracy jest, bo jak rodzina mieszka w bloku, wszystko właściwie jest zrobione, nie trzeba iść do pieca, nie trzeba przynieść wody, bo leci w kranie. Jakby trochę mamy mało takich możliwości. My właśnie tak dostrzegliśmy wartość pracy dopiero, kiedy przeprowadziliśmy się na wieś i trzeba było a przekopać ogródek, a zadbać o te kwiatki, a iść do właśnie węgla dosypać. I zaczęły się relacje takie zupełnie inne i dzieci zobaczyły, że pewne rzeczy muszą być wykonane, czy jestem zmęczony, czy nie, to pewna praca musi być wykonana, bo za chwilę na przykład będzie zimno w domu. I ta wspólna praca, to, że robimy to razem, to też bardzo, bardzo łączy. No, trzeba szukać takich momentów, żeby po prostu rodzina trzymała się razem, bo to jest taki inkubator więzi. To, tam się młody człowiek uczy, jak budować więzi. Nawet jeśli on za chwilę wyjdzie z domu i będzie budował już swoje relacje, swoją rodzinę, no to gdzie on ma się tego nauczyć? Tu jest taki...
To wyrażenie miłości, bo jak ojciec, matka coś kupią, prawda, nawet nakupują tych zabawek, góra cała zabawek jest i to, no, możemy powiedzieć, że to jest wyraz miłości, ale jak pani mówi o tym wspólnym, wspólne świętowanie, wspólna zabawa, wspólna praca, to też tak zaczynamy mówić, co tak naprawdę jest i jest ważne, pomoże nam się dookreślić, ale tak naprawdę dziecku poczuć się kochanym, potrzebnym, zauważonym, tak, że ja tu mam swoje miejsce, prawda? Ja też dzięki temu zaczynam widzieć i swój wkład i też tą moją miłość później do brata, siostry, do mamy, do taty.
Tak, dziecko też czuje się tą przynależność do tej rodziny, że jestem częścią tej rodziny. I to też pięknie widać, kiedy już starsze dzieci gdzieś tam wychodzą na zewnątrz, spotykają ich różne doświadczenia, czy w szkole, czy później gdzieś tam na studiach. Ale wracają do domu z takim poczuciem, że no tutaj będą przyjęte, tutaj mogą spokojnie mówić o tym, co ich spotkało, że nie będą właśnie osądzone. To jest takie piękne, żeby miały takie miejsce i żeby to był właśnie dom tym miejscem, żeby nie było tak, że będą szukały tej miłości, czułości gdzieś tam na zewnątrz, gdzie może też ją w jakimś sensie dostaną. To na przykład jest taką pożywką do rozwoju sekt. Bo sekty właśnie na tym szukają ludzi, którzy mają braki w miłości i najpierw pokazują tą miłość, uczucie, chodź do nas, będziesz tu z nami. No a jak już człowiek tam wpadnie, to dopiero zaczyna widzieć już na inne rzeczy.
Z jednej strony sekty, a z drugiej strony też takie, no można powiedzieć, no już dorosłe życie młodego człowieka też się może tak zacząć, bo nie mam tego serca ojca, matki, tej takiego właściwego zabiegania czy właściwej troski rodziców, co może nieraz bardzo skomplikować też i życie rodziny, rodziców, bo dziecko pójdzie gdzieś tam o krok za daleko, za bardzo poczuje się dorosłe, może zaprzepaścić całe swoje życie, cały trud ojca, matki.
Może tak być i to od tego nie uciekniemy i... Dopóki człowiek żyje, dopóty jest nadzieja. Także ja też rozmawiam często z rodzicami, którzy no, płaczą, że ich dziecko gdzieś tam zeszło na złą drogę. No, ale ja zawsze pokazuję, że no, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli dałeś Mu to serce, dałeś Mu wiarę, to trzeba mieć nadzieję, że ono, jak przyjdzie kryzys, gdzieś tam upadnie i będzie na dnie, to będzie wiedział, dokąd ma wrócić. To jest to źródło, bo zobaczmy, że no jest już wiele rodzin, gdzie nikt już się za te dzieci nie modli, nikt nie chodzi do kościoła, nikt nie daje im wiary, ani babcia, ani dziadek, ani rodzice. I ta młodzież jest naprawdę w trudnej sytuacji, bo oni jak upadną ciężko, to nawet nie będą wiedzieli, dokąd mają wrócić. I gdzie jest jakaś nadzieja i jakieś wartości, które mogą ich z tego wydźwignąć. No też tu wierzymy, że Pan Bóg się o takie osoby zatroszczy i gdzieś tam kogoś spotkają, ale im... Takich osób o tych wartościach chrześcijańskich jest mniej, no tym mniejsza szansa, że kogoś takiego spotkają. Także to też widać właśnie, kiedy patrzymy na dorosłych ludzi, którzy zupełnie zamykają się w swoim świecie, zamykają, ryglują drzwi i jakby żyją. Praca, internet, gdzieś tam jakieś wirtualne tylko znajomości. Nawet kiedy spotkają się, nie wiem, robią zakupy w sklepie, to nie umieją w relacje wejść. Także no, to jest naprawdę wielka, wielka praca, żeby tutaj w domu nauczyć dzieci relacji i nauczyć tego, że trzeba sobie pozwolić na pewne, na wychodzenie, że to, bo dzisiaj internet, komputer bardzo, smartfony bardzo łatwo potrafią młodego człowieka zamknąć w jakimś świecie, z którego on już po prostu nie będzie widział wyjścia.
No właśnie, bo to właściwie okazywane serce, ta właściwa relacja pozwoli też temu człowiekowi na budowanie relacji, pierwszej tej relacji do Boga, do siebie, do rodziców, do rodzeństwa, ale później no nawet jak, jakiegoś zranienia doświadczy, jakiejś tam zdrady, czy przy tym koleżeństwie, czy przyjaźni, to się różnie zdarza, tak? I teraz jak to zrobić, żebyś potrafił przebaczyć temu koledze, popatrzył inaczej, potrafił to jakoś wytłumaczyć sobie i przepracował to, prawda? Bo to pani mówiła o tym stole. Też gdzie rodzina przepracowywuje to, co trudne, to, co spadło na nas, to tak. Trudne doświadczenie dziecka, to takie, że ono się gdzieś poobijało, że ono no, samo upierało się przy swoim, że ja to muszę wybrać, że ty nie wiesz, mamo, tato, no i przyszło poobijane.
No i wtedy serce matki cieszy się, że przychodzi, że wraca. No tak jak ten ojciec i syn marnotrawny, który wraca i tam ojciec nie pyta, a gdzieś ty była, coś ty robił, gdzie są moje pieniądze, tylko po prostu się cieszy, że wrócił i że żyje ten, który już był umarły właściwie. Także tutaj myślę, że serce matki zazwyczaj jednak jak nie ma problemu z tym powrotem, tylko trudniej jest później, żeby jak się zobaczy, jak wiele nabroiło to dziecko, jak wiele błędów w życiu zrobiło i że tak naprawdę no, już nigdy nie będzie tak samo, bo są takie błędy nasze życiowe, które nas bardzo zmieniają, które już no, nie ma jakby powrotu do tego samego. I wtedy no, to jest też praca dla całej rodziny i dla tego człowieka, ale tutaj towarzyszenie tej osobie, że obojętnie jak bardzo się poobijałeś, to ja jestem tutaj, jestem gotowa ci pomóc i być przy tobie.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie też do kontaktu telefonicznego. Słuchaczy Radia Maria zapraszamy, telefonujemy na numery telewizji Trwam. Czekamy na Państwa głosy, telefony 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i numery telefonów dla widzów i słuchaczy Radia Maria z zagranicy, 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Prosimy też się przedstawić, czy radio, czy odbiornik telewizyjny, chociażby wyciszyć, przedstawić skąd telefon i podjąć też z nami rozmowę. Wspominamy o tym stole domowym, bo tak myślę, to serce, bo to mama, tata też czują. Nieraz dzieci coś próbowałyby skryć i też czy właśnie potrafimy sobie zafundować, albo jak to mamy robić, bo ten wspólny stół może nie, wiele rodzin nie potrafi już tego, raz może na tydzień się spotka i też nie zawsze, każdy jakąś tam swoją stronę. I teraz to odkrywanie, co w tym sercu dziecka się dzieje, bo to mama, tata wie. Prawda? I nie, że o, ty tam zrobiłeś, tylko jak właśnie docierać do tego serca i jakie to są momenty, w jakich momentach to serce matki jakoś tak czuje i zbliża się do dziecka, powoduje właśnie jakąś rozmowę, jakąś refleksję, że to dziecko nam nie ucieknie, że ono nie zostanie samo, tak jakoś samo z tym problemem nawet.
No, mama, tata wie, jeśli rzeczywiście się pochyla nad dzieckiem, bo czasem to jest tak, że rodzice się interesują tylko, co dostałeś w szkole, czy w ogóle byłeś w tej szkole i tam uwagi, czy przypadkiem jakieś nie było. No i wtedy jest problem, bo dziecko wtedy się zamyka, a szczególnie jak dostaje jeszcze złe oceny, no to tym bardziej nie chce rozmawiać. Także no tutaj jest problem też ambicji czy hierarchii wartości. Czy przede wszystkim dla nas jest ważne moralność tego dziecka i to, na kogo ono wyrasta, czy na przykład, czy nie przynosi nam wstydu. No to nie jest najistotniejsze, szczególnie w dzisiejszej szkole naprawdę wielu dzieciom mądrym jest ciężko i przynoszą słabe oceny. No, a dla wielu rodziców to jest jakby podstawowe kryterium wartości dziecka. Czy ma dobre oceny, czy nie ma.
Jak ty mi to mógłbyś zrobić? Mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziecię.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Gdańska, moje imię Katarzyna.
Dziękuję.
Dzwonię podziękować za tę piękną tutaj rozmowę ojca z panią psycholog i pogratulować takiego podejścia do macierzyństwa naszej rozmówczyni. Ja mam takie pytanie, bo ja jestem wychowana w rodzinie bardzo katolickiej, która przekazała mi pełnię wiary od małego dziecka. Natomiast z racji bardzo trudnej szkoły, którą kończyłam, artystycznej, czasu dla nas, żeby spędzać tak czas, jak pani przed chwilką opowiadała, było naprawdę trudno. I ja tylko pamiętam pewne elementy takich spotkań, że tak powiem, w gronie pełnej rodziny, ale moje dzieciństwo było tak naprawdę trudne pod tym względem, żeby jakoś tą relację utrzymać i niestety też naznaczone w jakimś sensie ocenami. To, co przed chwilką pani powiedziała, ja w tej chwili nawet mam taki problem, że nie potrafię sama oceniać już więcej ludzi, chociaż jestem nauczycielem z zawodu i mam ogromne trudności, aby sprawdzać ludzkie testy, będąc w swoim życiu już tak często, tak niesprawiedliwie ocenianą, gdzie w tej chwili po prostu mam zwyczajnie problem realizować swoją własną zawodową czynność. I tak się zastanawiam, jak przez to przejść. Raz, że próby przebaczenia były podejmowane wielokrotnie. Ja też mam kontakt z mamą, ja z nią rozmawiam. Jakiś kontakt taki werbalny i uczuciowy między nami jest. Ona ciężko chorowała, się nią opiekowałam tak, jak byłam w stanie. Natomiast ja ciągle widzę, że ta nasza relacja jest jakoś zaburzona. Z tamtego okresu właśnie są pewne braki, które ja odczuwam dość boleśnie. Ja mam prawie 40 lat, a ten kontakt z mamą jest tak ważny. Ja dopiero teraz odkrywam, jakie to są trudne rzeczy. Kiedy sama założyłam rodzinę, mam męża i widzę inne różne rodzinne relacje wokół siebie. I pod kątem tych innych relacji też widzę, że no jakby są tutaj sprawy, które chciałabym uporządkować, ale zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Dziękuję. Pozostanę na słuchu już zewnętrznym.
Dziękujemy pani Katarzyno.
Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że rozumiem, o czym pani mówi. Moje dwie córki chodzą do szkoły muzycznej i to zajmuje bardzo dużo czasu i naprawdę trzeba się starać i patrzeć na priorytety, co jest najważniejsze i to rodzina ciągle musi być ważniejsza niż te skrzypce, niż to pianino. I trzeba tego pilnować i jest to trudne. Natomiast jeśli chodzi o przebaczenie, ja radzę ćwiczyć cnotę wdzięczności. Na pewno znajdzie pani jakiś punkt zaczepienia, za co mogłaby pani swojej mamie podziękować. I proszę to usilnie robić każdego dnia. Na początku może pani to robić w swoim sercu, na modlitwie, dziękując Panu Bogu za taką mamę, za to, że przekazała pani wiarę. Z czasem będzie mogła pani podziękować za te trudne chwile. I zobaczy pani, że pani serce zacznie się leczyć. To jest nie jakiś mój pomysł, to jest znowu pomysł Matki Bożej i Pana Jezusa, żeby ćwiczyć swoje serce we wdzięczności. I Pan Jezus obiecał, że będzie leczył nasze serca i w zamian za dziękowanie za trudne rzeczy obiecał nam radość.
To też jest takie, można powiedzieć, bardzo świadome niesienie krzyża za Panem Jezusem. No i też zawsze takie pytanie, no co wydaje, jakie owoce w naszym życiu? Bo możemy tak obwiniać siebie nawzajem. Możemy próbować to zważyć, kto bardziej za co był odpowiedzialny. Tylko co to wyda właśnie w tej relacji też takiej, chociażby ludzkiej, matka do córki, córka do matki. Tak jak nieraz mówią, że nawet teściowo może trudno kochać, ale zacznij ją szanować. Mhm. Uszanuj tego człowieka i z szacunku też może przyjdzie miłość.
No to jest też krzyż, który akurat w pani życiu był taki, ale każdy ma jakiś. I teraz to jest wielka lekcja, żeby nauczyć się dziękować za ten krzyż, który dostaliśmy, bo na pewno jest to najlepszy krzyż, jaki jest właśnie, pasuje dla nas. Trudne doświadczenie, nasze życie nie ma polegać na tym, że nie mamy mieć trudnych doświadczeń. Wręcz przeciwnie, mamy zostać przy Bogu pomimo tych doświadczeń. I nie mamy odrzucić krzyża i powiedzieć, dlaczego ten krzyż był w moim życiu i ja go nie chcę, tylko nauczyć się dziękować za ten krzyż, bo ten krzyż też coś w naszym życiu zrobił.
To, że pewno... mam krzyż, to nie znaczy, że Bóg odszedł ode mnie albo mnie nie błogosławi, nie kocha mnie.
Oczywiście, czegoś nauczył. No, myślę, że po szkole artystycznej to może pani wiele rzeczy powiedzieć, co panią to nauczyło. Wytrwałości, cierpliwości, sumienności, uporządkowania swojego życia. Myślę, że mnóstwo rzeczy tu można wymienić.
Ta wdzięczność, o której pani mówi, może nam też jej jakoś tak brakuje, bo my byśmy chcieli mieć jakiś konkret, za który mógłbym komuś podziękować. Po prostu podziękuj, że ten ktoś był. Dziś weryfikujesz to i kiedyś może, że to było bardzo trudne doświadczenie, ale nie zostawać przy tym, przy krzyżu, tak? Tylko popatrzeć nawet na zmartwychwstanie, że Pan Bóg daje nam łaskę, daje nam też pomyśleć o tej swojej łasce, o współpracy z łaską uświęcającą, o sakramentach, o modlitwie swojej. Modlitwa to też taka modlitwa wdzięczności.
Tak. Kiedy się skupiamy na wdzięczności, na tym, żeby dziękować, to gdzieś zapominamy, troszeczkę nam ten krzyż staje się lżejszy i nawet zapominamy, o co tam właściwie mieliśmy za żale, o co to było. Także ćwiczenie się we wdzięczności to jest naprawdę poważne lekarstwo i przyjęcie tego, że nasze życie ma krzyże.
Myślę, próba dziś budowania relacji z mamą, a nie patrzenia przez tamtą relację. To tu i teraz dokonuje się nasza miłość, nasza wzajemna relacja, tu i teraz, żebyśmy tego, co dzisiaj się dzieje, nie przegapili, bo tam kiedyś, prawda?
Tak, tak. Tym bardziej, że już teraz ta relacja jest zupełnie na innym poziomie, prawda? Ani tu nie ma posłuszeństwa, ani tego typu rzeczy. Natomiast jest pewnie już powoli odwrócenie. To znaczy mama potrzebuje swojej córki w jakichś momentach życia, kiedy się starzeje, kiedy może też ma wyrzuty sumienia. Nie wie tego, czasami tego nie wiemy. Ja może też takie swoje osobiste doświadczenie, bardzo mocne dla mnie, kiedy miałam poważne problemy ze swoją córką, która właśnie tak się separowała w dosyć ostry sposób. I rozmawiałam o tym na spowiedzi z kapłanem i on mi powiedział, że potraktuj to może jako pokutę za te chwile, kiedy ty brykałaś swojej mamie. I teraz tak zachęcam państwa, żebyście się zastanowili, czy wy zawsze byliście grzeczni i posłuszni wobec swoich rodziców. Często mi takie osoby mówią, ja to byłem dopiero gagatek. No to teraz sobie popatrz, teraz po prostu gdzieś tam Pan Bóg daje ci szansę odpokutować to tutaj na ziemi, a nie dopiero tam.
Co twoja mama czy tata doświadczali, prawda,
dokładnie.
Od ciebie.
I wtedy na przykład podziękować też mamie i tacie, że dziękuję, że to znieśliście wtedy. Także gdzieś to nam się wraca i naprawdę możliwości odpokutowania tu na ziemi, to jest wielka łaska. My nie umiemy czasem tego dostrzec, że jakieś cierpienie to jest łaska, bo będzie trzeba to odpokutować, jak nie tu, to tam. Bo niebo to jest miejsce miłości. Tam nie może wejść żadna zadra. Jeśli my czegoś nie przebaczamy, jeśli jesteśmy na kogoś źli, no to nie przejdziemy tej bramy, dopóki to w nas się nie wypali. Więc albo to wypalimy tutaj, albo będzie to trzeba wypalić tam. A są święci, którzy gdzieś tam mieli znaki, że lepiej jest jednak to tutaj odpokutowywać niż tam. Więc ja tam też wolę tu.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Wrocławia mówi.
Prosimy.
Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj podjęty jest taki temat, ale jest to temat bardzo trudny, bo bardzo trudny jest w realizacji. Ja jestem babcią 9-letniej wnuczki, która się wychowuje w rodzinie, gdzie jest troje dzieci. Ona jest tą średnią, tą ze środka. I tak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem syndrom dziecka środkowego. Jest to dziecko bardzo mądre, ale jest bardzo trudne do rozmowy, do współżycia i nieraz córka się bardzo żali na nią i nawet już nieraz tak mówi, co mnie to martwi, że ją nie znoszę. No jest to dziewczynka, która zawsze chce być na wierzchu. Ona chce być pierwsza, ona chce, żeby była wysłuchana, ona chce być zawsze najważniejsza. I jeżeli tego się nie zrobi, to ona wtedy podnosi jakieś awantury w domu, krzyczy, płacze. No jest to trudne do zniesienia, bo inne dzieci też patrzą na to i też biorą przykład, zwłaszcza ta młodsza dziewczynka. I mam pytanie, jak to właśnie dojść do jej serca, w jaki sposób, bo córka próbuje różnymi metodami, dobrocią i krzykiem. No najczęściej to krzyk wchodzi w grę, bo to już po prostu nie wytrzymuje nerwowo. No może pani psycholog by tutaj jakieś porady udzieliła. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiam też serdecznie wszystkie babcie, które też może na nowo przeżywają te relacje do swoich dzieci przez wnuczki, czy przez wnuków.
Ja tutaj znowu się powtórzę. Trudne dzieci są największą łaską dla nas, rodziców. I proszę mi wierzyć, że wiem, o czym mówię. Też miewam trudne dzieci, bo każde dziecko jest inne. Ono nas zmusza do głębokiego zajrzenia w siebie, do głębokiej refleksji nad tym, jaka jestem, jak się zachowuję. One bardzo są czujne na właśnie takie krzyki, takie nasze wychodzenie ze skóry. To bardzo szybko to podchwycą i zobaczą wszelką niesprawiedliwość w tym. Także tutaj naprawdę trzeba rachunek sumienia codziennie sobie ładnie robić, jak żeśmy się zachowali wobec takiego dziecka. Bo ono nas próbuje, no to środkowe dziecko musi się wykrzyczeć, no bo tak, to najmniejsze jest kochane, o jakie cudowne, to najstarsze jest najstarsze i pierwsze było, a to środkowe no musi wykrzyczeć, także halo, ja tu też jestem. I ona to robi po prostu. I ona krzyczy, zauważcie mnie. I dojść do jej serca to przede wszystkim zauważać ją, mieć ten czas dla niej. Polecam też takie staranie się spędzenia jakiegoś tam maleńkiego czasu z każdym dzieckiem osobno, żeby mieć taką chwilę tylko z nim. Nie wiem, pójść na spacer na 10 minut. My przy takiej gromadce dzieci to też już jest trudne do zrobienia, ale staramy się, żeby były takie chwile, momenty, coś, co robię właśnie z tym dzieckiem. Coś, za co mogę pochwalić właśnie to dziecko, że ono też się czuje, no, tak jak Marysia nakrywa do stołu, czy nie wiem, robi jajecznicę, to naprawdę nikt inny nie umie i ona słyszy to i wszystkim, i wszyscy to słyszą. Ona widzi też, że inni to słyszą i my to opowiadamy. Bardzo przestrzegam przed żaleniem się, proszę to córce powiedzieć, przed żaleniem się mamy, żalą się swoim mamą, czyli babcią. I dzieci to słyszą, bo dzieci to traktują po prostu jak obgadywanie. Mama mnie obgaduje. Czyli zrobiłam coś złego, zrobiłam coś tam nie tak i nie dość, że dostałam burę od mamy, to jeszcze zostałam obgadana przez mamę, babcia potępiła, jakby jak ty tak mogłaś. I jakby generalnie zastosowano lincz nad dzieckiem.
Taką niesprawiedliwość przeżywają znacznie mocniej niż dorośli.
Dokładnie, bardzo, bardzo silnie.
Wiedzą, że to jest niesprawiedliwość.
Tak.
Wiedzą,
a my dorośli czasem bardzo chętnie się wtedy usprawiedliwiamy. No ale ona już tak mi dokuczyła, że już naprawdę miałam prawo teraz.
Ale to nie o to chodzi, prawda?
Nie o taki efekt nam chodzi. Ona krzyczy, bo chce być zauważona, więc trzeba ją po prostu zauważyć paradoksalnie. To właśnie trzeba tutaj do niej dotrzeć. Oczywiście, że nie można jej pozwolić na jakieś złe zachowanie, ale nie skorygujemy tych złych zachowań krzykiem, zakazami, nakazami, obwinianiem, oskarżaniem, obmawianiem do mamy. No tego się tak nie da zrobić. Także tutaj wielka weryfikacja i praca nad własnym sumieniem i każdego dnia po prostu rachunek sumienia rodziców. I pięknie do świętości was to dziecko doprowadzi, także życzę wytrwałości. A 9 lat to maleńka jeszcze.
No właśnie, także bo to też to serce matki, czy w ogóle mama i tata też przez to okazywanie serca, przez bycie matką i ojcem idziemy do nieba, tak?
Tak, to jest ćwiczenie i pamiętajmy, że to jest łaska, to jest łaska, którą daje nam Pan Bóg takich trudnych dzieci i bez tego my byśmy osiedli na laurach, o jakąś tym wspaniałą mamą, pycha by nas zjadła i tyle do nieba byśmy doszli. Także no to są potrzebne.
Dziecko sprowadza, trudne dziecko sprowadza na ziemię. też mamy i weryfikuje, rodzic może zweryfikować, czy kocha.
Tak, i uczy nas pokory. My naprawdę jesteśmy słabymi ludźmi i musimy ciągle do tego Pana Boga pukać, prosić Go o radę. I taka jest nasza droga. A jak ktoś chce w pychę wpaść, no to łatwo można to zrobić, naprawdę.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwami, Radio Maria.
Dobry wieczór, Stanisława. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Proszę nam się przedstawić, skąd telefon?
Stanisława, chciałam zapytać. Dziękuję. Ojciec nie żyje, rocznego dziecka zginął tragicznie. Jak postępować w procesie wychowawczym? Czy portret i tłumaczenie, bo niedługo będzie mówił? I w ogóle jak podejść do tego problemu?
Dziękuję Pani Stanisławo. Pani przejdzie na odbiór. Pozdrawiam serdecznie całą Waszą rodzinę, też wyrazy współczucia dla Was.
No to jest, rozumiem, coś świeżego bardzo, więc to jest dla całej rodziny trudne. Natomiast dla tego dziecka nie będzie to aż takie trudne, bo ono nie będzie tego tak emocjonalnie przeżywać, bo nie będzie pamiętać ojca. I dlatego właśnie trzeba mówić ojcu, trzeba pokazywać, to jest twój tata, żeby on był obecny, żeby to dziecko wiedziało, że miało tatę i że ma tatę, że ta relacja się nie zerwała. My na przykład w naszej rodzinie jest bardzo obecny dziadek, który zmarł, jak moja najstarsza córka miała roczek. I on cały czas jest w naszej rodzinie. My cały czas o nim rozmawiamy, opowiadamy, co dziadek lubił robić, co świetnie robił. Oni znają całą historię, chętnie o dziadku mówią. Jak idziemy na grób dziadka, to oni rozmawiają z dziadkiem. Czy jak dziadek był rzeźnikiem, więc jak dobrą kiełbaskę jedzą, to ciekawe, czy dziadek by zrobił lepszą. Także no oczywiście, że ojciec musi być obecny w życiu tego dziecka i jak najbardziej i takie pamiątki mu zostawić jak najwięcej. Czy mam nadzieję, że ma zdjęcie to dziecko z tatą, to też mu postawić. I dziecko to w naturalny sposób traktuje. Tatuś jest po tamtej stronie w niebie, modlimy się za tatusia. To też pomoże sercu mamy, że on jest obecny w tej rodzinie i że się modlimy za niego, że tatuś się modli za nas, że się nami opiekuje cały czas tylko z nieba. Dzieci naprawdę to szybciej jakoś tak chwytają niż dorośli. I jak zacznie mówić, to też nauczyć go mówić tata właśnie i pokazywać, żeby pokazywał na zdjęcie, że to jest tata. To będzie na razie boleć mamę i to wspominanie, bo to trochę tak jak rozdrapywanie ran, ale ona się wtedy tak ładnie zabliźni w taki dobry sposób, że ten ojciec cały czas będzie obecny w tej rodzinie. To tego dziecka już aż tak nie będzie boleć, bo tata po prostu będzie obecny cały czas.
Rywalizacja dzieci między sobą, jak pomóc dzieciom też, czy serce mamy, serce taty, bo to w takiej większej gromadce może być naturalne. Tak, o ten czas mamy i teraz, czy umiemy, tak jak Pani powiedziała, wymierzyć albo dać każdemu dziecku takie właściwe zainteresowanie, właściwy czas, posłuchanie tego, że ono może przyjść, przytulić się, powiedzieć, co się tam dzieje w jego życiu.
Tutaj jest ważne jakby dostrzeżenie tego, że rzeczywiście każde dziecko jest inne. Im większa jest rywalizacja między rodzeństwem, tym większe prawdopodobieństwo, że robimy jakiś błąd. Bo dzieci nie powinny się w ogóle porównywać ze sobą. To znaczy one powinny wiedzieć, że każdy jest w innej dziedzinie gdzieś tam dobry i każde powinno się czuć dostrzeżone. No, my mamy 7 dzieci, ale ty jesteś moją najcudowniejszą skrzypaczką, bo tylko jedna gra na skrzypcach. Jesteś najpiękniejszą pianistką, bo gra na pianinie. A ty jesteś najlepszą starszą siostrą, bo jest najstarsza siostra. I każda ma jakieś coś, w czym jest wyjątkowa. Także każdemu dziecku coś takiego można znaleźć. Im bliżej dziecka jesteśmy, im więcej więzi mamy, tym więcej tych rzeczy dostrzeżemy. I ono wtedy nie będzie rywalizować o serce mamy, bo każdy będzie się czuło wyjątkowe. Ja jestem wyjątkowy dla mamy. I mama mnie bardzo wyjątkowo mnie kocha. Ono musi to czuć. Obojętnie, czy jest 5, 7, 10 czy 25. Także tu, jeśli jest jakaś mocna rywalizacja, to trzeba znowu rachunek sumienia, co my robimy nie tak. Może porównujemy, może mówimy, że bo Marysia to tak pięknie sprząta, a ty masz zawsze bałagan. No tak nie można, nie? To ty masz bałagan i nad tym się teraz próbujemy co zrobić, żebyś ty umiał utrzymać porządek. Ale nie porównujemy, bo Marysia jest po prostu perfekcjonistką i dla niej to jest naturalne, że ma porządek. A ktoś inny, a inne dziecko na przykład jest z natury taki chaotyczny.
Niech pani
człowiek
jeszcze mówi. No właśnie, te błędy takie rodzicielskie, takie porównanie z jednej strony no, temu, które jest perfekcyjne, nie pomożesz, a te jeszcze bardziej, prawda, zdołujesz.
Tak, tak. Także to, które jest chaotyczne, ale na przykład jest artystycznie, widzi już pewne rzeczy. Ono, nam się wydaje, że to bałagan, ale ono wie, że tam ma to poukładane coś tutaj. Więc ma zalety te, a ta perfekcjonistką trzeba czasami rozmawiać, że słuchaj, no nie musi być wszystko idealnie, tak? Nie.
Jakiś porządek, każdy ma jakieś poczucie porządku czy estetyki.
To znaczy dążymy, uczymy porządku. Ale jaki będzie efekt? To tak jak w naszym też uczę się rysować, ale na przykład mi to nie wychodzi, a mojej córce wychodzi pięknie. A porządek, ja lubię mieć porządek i umiem utrzymać porządek, a ta moja artystka nie, no ale właśnie dlatego jest artystką. Także no, czasem wada wynika z zalety, a zaleta z wady. Także jak my będziemy to dostrzegać, że to po prostu, owszem, no, tej, której ciężko sprzątać, to musi sobie wyrobić jakieś nawyki, które jej pomogą,
czyli
ten porządek.
Nawet o trudnych sprawach, ale żeby nie poniżyć też
utrzymać
dziecka,
tak, tak,
prawda?
No nie możemy porównać i w każdym dziecku znajdujemy to coś wyjątkowego. I ono musi mieć, właściwie każdego dnia powinno usłyszeć, czy od mamy, czy od taty, że jest wyjątkowe. I naprawdę, wierzcie mi Państwo, że to nie sprawi, że ono stanie się większym egoistą i nie wiem, wyrośnie na księżniczkę. Na taką księżniczkę w dobrym tego słowa znaczeniu, że będzie znało swoją wartość, ale jeśli wychowuje się w rodzinie.
Kiedyś pamiętam taką rozmowę też w audycji dla małżonków i rodziców z panem Leszkiem i z panią Elżbietą wtedy jeszcze. Tak jak mów mężowi, że on coś dobrze zrobił, ale on tego nie zrobił, że on coś tam, on też nie tak, ale może kiedyś to dojdzie do niego, że to do niego to jest i też poruszy go, że on jednak, no jest taka potrzeba, żeby on taki właśnie był, żeby on tak zareagował, żeby takie miał emocje, czy takie uczucia, tak mnie potraktował, prawda? Trzeba mu to w jakiś sposób zakomunikować, a nie tylko taką negacją.
A poza tym też są takie wady, których no, ktoś mimo pracy nie udaje mu się tego wyeliminować. Ale czy dlatego, nie wiem, przestaniemy kochać naszego męża, że no, nie wiem, zostawia te skarpetki mimo 20 lat mówienia o tym, nadal te skarpetki zostają, ale ma tak dużo innych zalet, że już no, sprzątam te skarpetki, czy tam to cokolwiek innego może być, prawda? Jesteśmy po prostu ludźmi z wadami, a z kolei, nie wiem, żona może mieć jakąś wadę paskudną, którą mąż dzielnie znosi tyle lat.
Nawet nie mówi o niej.
I nawet nie mówi o niej, prawda? Także tak samo do dzieci. Dzieci też mają prawo do swoich wad. Owszem, jeśli to są wady bardzo uciążliwe, no to staramy się mu, ale nie w sensie jakby oskarżania, tylko słuchaj, musimy coś z tym zrobić. Jak ci pomóc, żeby to wyeliminować, tak? I wtedy dziecko raz, że czuje się docenione, dostrzeżone, że ono ma problem z czymś i nie potępione, tylko razem rozwiążemy ten problem. Jestem tu przy tobie i damy radę.
O to chodzi. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się? Gdzieś szum do nas dociera, a teraz jeszcze głos, żeby dotarł.
Halo?
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i panią.
Dziękuję.
I mówi Halina z Warszawy. Ja chciałam takie dać świadectwo. Pochodzę, rodziłam się w czasie wojny, no więc jestem już, można powiedzieć, bardzo starsza pani. I w mojej rodzinie było nas 7 dzieci, właściwie urodziło się 8, ale 8, ale jedno zaraz zmarło, także 7 dzieci. W czasie wojny mamusia jeszcze dodatkowo i tatuś oczywiście wychowywali 2 dzieci mojej mamy siostry, ponieważ tam cała miejscowość była spalona. Dziadka też mojego zabito. A w ogóle mówiąc o dziadkach, to jeszcze powiem, że nie miałam szczęścia ani znać żadnej babci, ani dziadków, bo jeden dziadek na Syberii zginął, a drugi właśnie został zabity w pierwszych dniach września przez Niemców, a babcie poumierały bardzo wcześnie przy porodach. To tak właśnie o tych. Natomiast rodzice byli bardzo religijni i tak właśnie byliśmy wychowywani, że u nas autorytet mieli rodzice. Nie było bicia, nie było krzyków, nie było żadnych przekleństw, ale wystarczyło, że tatuś spojrzał i już wiadomo było, co ma dziecko robić. Był posiłek, oczywiście to były takie czasy, że nie było tak, że każdy miał talerz, tam widelec tego, tylko była miska i oczywiście każdy miał łyżkę, jadł. Nie było wybrzydzania, to nie smakuje, tamto nie smakuje i tak dalej. Każde dziecko miało jakieś zajęcia. Także, a poza tym, no jak starsi chodzili do szkoły, to na przykład ja się nauczyłam liczyć, czytać, pisać, wszystkiego jeszcze nie chodząc do szkoły. Także tak się złożyło, jak mamusia mnie zaprowadziła do szkoły, to nauczyciel mówi, a po co ona wyszła do pierwszej klasy, jak ona w czwartej klasie może pokazać, jak się czyta. Do komunii poszłam, nie chodząc jeszcze właśnie do szkoły, do pierwszej komunii, bo potrafiłam czytać nawet wszystko to, katechizm i tak dalej. Także takie było wychowanie, że każdy miał obowiązek i najważniejszy to był autorytet rodziców. Nie było właśnie takiego, że to dziecko jest najważniejsze i tak dalej. Nikt nic nie mógł dostać, żadnego wyposażenia. Każdy z nas musiał sobie sam radę dawać. Ja pracując studiowałam i tak było z moim rodzeństwem, najmłodszej siostrze mogliśmy jakoś pomóc. Ona już się urodziła po wojnie. A tak to każdy i nikt do nikogo nie ma pretensji, wszyscy w zgodzie. No niestety przykro, ale tatuś zmarł mając 53 lata, no mamusia dożyła do 81, a tatuś dlatego, że przez wojnę zdrowie stracił. No i właśnie w ten sposób siostra robiła nam na drutach rękawiczki, skarpety, czapki, brat jakieś tam buty kombinował, coś, jeden po drugim nosił, ale teraz jak komuś o tym mówi, a to były inne czasy i tak dalej. No ale myślę, że autorytet rodziców powinien zostać bez względu na wszystko. Nie internet, nie koledzy, nie tego, tylko właśnie autorytet rodziców i dzieci powinno się tak wychowywać, żeby o tym wiedziały, a nie, że dziecko jest najmądrzejsze. Oczywiście mieliśmy takie szczęście, że każdy miał zdolności, że dawaliśmy sobie radę, ale właśnie dzięki Bogu ja zawsze potrafię, jak mnie na przykład zaczepiają Jehowi, a ja mówię, ja jestem katoliczką i jestem dumna, że jestem katoliczko, że zostałam tak wychowana. Także daję
ja mam pytanie. Pani Halino, pytanie mamy do pani.
A jest pytanie do pani. Czy pani się udało też tak swoje dzieci wychować?
No, ja akurat jedyna z rodziny dzieci nie miałam. Natomiast mamusia umierając miała 18 wnuków. Także tego ja nie, ale jestem w kontakcie ze wszystkimi i staram się też wspierać tyle, ile można.
Dziękujemy bardzo. Więc to też nie tylko wiemy, ale doświadczamy, tak?
Tak, ja tylko właśnie, no to są piękne doświadczenia i no, pięknie się tego słucha. Tylko właśnie gdzieś tutaj została przerwana ta pamięć pokoleniowa, że tak były wychowywane dzieci. A w którym momencie przestaliśmy tak wychowywać dzieci? Bo to nie stało się dzisiaj. To nie stało się dzisiaj. Także myślę...
Pytanie, tak jak mówię, że tamte czasy, ale te wzorce, prawda? Wzorce, które są sprawdzone, które wydają dobre owoce, czy my je przenosimy, czy też mówimy, że te czasy są, że ten bodziec dzisiaj jest tak silny, że nam to wszystko degraduje i rozsadza?
Tak naprawdę no, musimy wracać dzisiaj właśnie do tego autorytetu, ale często już nie mamy tych wzorców gdzieś wcześniej, bo to gdzieś zostało wcześniej. No, no, jakieś 50, ja tak liczę, z jakieś 50 lat temu to zostało coś tutaj nam przerwane. No i rzeczywiście musimy do tego wracać, ale też ten autorytet się nie wyrabia siłą. To nie jest tak, że dzieci się w jakiejś takiej wielkiej karności będziemy teraz trzymać.
No, spojrzenie tego ojca wystarczyło, prawda?
Spojrzenie ojca, którego dzieci wiedziały, że ojciec jest, ich kocha, że jest dla nich całym światem, że jest dla nich dobry, że od niego też zależy. Ten szacunek do ojca to też uczy tego. I matka uczy szacunku do ojca, a ojciec uczy szacunku do matki dzieci. Także to jest poważniejsza sprawa. To nie jest takie proste i to, że nam się wyrywa w tej chwili dzieci już takie malutkie do żłobka, do przedszkola. Dzieci spędzają w szkole potem po 10-12 godzin. Kiedy ten autorytet rodzica budować?
A jak to właśnie pomagać? Bo to serce matki i ojca czasem też taka może trochę niedojrzało, że rywalizuje między sobą o dziecko, to jedno, czy drugie, trzecie. To serce ojca, temu sercu ojca też może trudniej, nie? Bo ojciec zawsze chciałby coś zrobić gdzieś, przynieść te pieniądze, ale jak gdyby nie potrafi tej więzi takiej z synem czy z córką nawiązywać, a przecież i synowi, i córce potrzebne jest to serce, nie tylko matki, ale również ojca.
Znaczy, potrafią ojcowie to robić i coraz bardziej się tego uczą, tylko muszą jakby pamiętać, bo matce troszeczkę jest może łatwiej, no bo nosi pod sercem dziecko, jakby w naturalny sposób, no musi się tym dzieckiem zająć i od maleńkiego ta więź się tworzy. Natomiast jeśli chodzi o więź z ojcem, to jakby mama musi to dziecko przekazać ojcu i pokazać, że zobacz, to jest twoje dziecko, to jest twój tata, przedstawia je sobie i buduje tą więź. Jeśli matka od małego tego dziecka nie rób, bo mu zrobisz krzywdę, daj, ja to zrobię lepiej, no to wtedy ten ojciec już takiego małego dziecka się boi, bo rzeczywiście może zrobię mu krzywdę, bo ja mam takie duże ręce, a on taki maleńki, kruchy. I później dziecko rośnie, to mama znowu mówi, daj, ty nie umiesz, bo ja zrobię lepiej, albo jeszcze do mamusi zaprowadzi, bo mamusia tam wie jak najlepiej, jak się zająć. No to wtedy taki ojciec uczy się, że rzeczywiście, może ja się tu do tego nie nadaję. I jak później próbuje tą relację nawiązać z 10 czy 12-latkiem, to się okazuje, że już nie umie. Ale tutaj na pewno potrafią ojcowie, tylko muszą mieć świadomość, że to trzeba budować od małego i mieć czas dla tego dziecka, robić z nim i patrzeć, co to dziecko już potrafi, co nie potrafi, jak go nauczyć tego, jak trafić do tego dziecka. Także tutaj też nie da się tego zrobić bez czasu, bo to tak czasem rodzice by chcieli, że no takie pół godzinki dziecku na dobę poświęcą i już się relacja zbuduje. A tak się nie da, nie?
Tak gdyby nam ktoś poświęcił pół godzinki, mówił, że sprawa załatwiona. Prosimy bardzo, telewizja Trwa mi, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka. W związku z tym, że bardzo ciekawa audycja, pozwoliłem sobie też zadzwonić. Dziękuję za garść praktycznych informacji takich dla rodziców, jak postępować wobec dzieci, żeby budować więź. Ja tylko ze swojej strony dodam, że takim cennym elementem jest wspólne pójście do kościoła z dzieckiem. 4-, 5-, 6-, 8-letnim za rączkę i podczas takiej 20- czy 30-minutowej drogi pieszo to można odsłonić się dziecku, wiesz co, w samochodzie stuka coś, nie wiem co z nim jest, ja odsłaniam się wobec dziecka i dziecko się wobec swoich problemów odsłania wobec mnie i idąc się wymieniamy, idąc do kościoła, no to teraz zima przed nami, to możemy wziąć trochę chleba, wracając zahaczyć, bo tam gdzieś kaczuszki są, nakarmimy je, a później jeszcze będzie Wielkanoc, to zobaczymy, czy bazie gdzieś są po drodze. Dlaczego o tym mówię? Pomimo, że jest adwent, to dlatego, że do Bożego Narodzenia prawdopodobnie już takiej audycji drugiej nie będzie. Dlatego jeszcze jeden element, mianowicie dobrze jest docenić kolędy. Kolędy, śpiew kolęd. Nucenie kolęd wobec dziecka, wspólne śpiewanie kolęd. Bardzo się raduję, kiedy słyszę te modlitwy dzieci wieczorne i w okresie Bożego Narodzenia dzieci jakimi słowami, jakimi melodiami się modlą? No, kolędami. A kto tych kolęd dzieci nauczył? Babcia, mądra babcia, dziadek, mama, tata, dobra ciocia, czy rodzeństwo. I razem śpiewają, prawda? Także to jest, no to też trzeba się przygotować, żeby nie tak, że jakoś to będzie, bo za miesiąc Boże Narodzenie jakoś to będzie, to najlepiej już się przygotować, wybrać sobie jakieś kolędy, z którymi już dziecko czteroletnie, prawda, żeby intonowało i razem śpiewało, i to na pewno na całe życie taki owoc, takie ziarno będzie owocowało w takim dziecku. Bardzo serdecznie ojca pozdrawiam i naszą panią, która znakomity wykład nam tutaj przedstawiła. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie.
Oczywiście nie tylko śpiewanie kolęd, ale w ogóle śpiewanie. To jest taka właśnie wspólnotowa czynność. I no, śpiewanie kolęd ma taką tradycję w Polsce, więc piękną. Ale myślę, że to można troszeczkę rozszerzyć, żeby nie tylko w tym okresie kolędowym śpiewać, ale w ogóle śpiewać.
Teraz piosenki patriotyczne, prawda?
Tak,
Święto Niepodległości.
Oczywiście.
Też z czegoś to wynika.
Z taką dumą też śpiewanie właśnie tego i uczenie patriotyzmu w ten sposób. I tutaj bardzo fajnie, że pan to powiedział, że właśnie to właściwie to taki spacer do kościoła, ale ja bym to też nawet rozszerzyła właśnie już no, też o ten element duchowy, czyli właśnie to bycie w kościele i nawet takie przyjście do kościoła z dzieckiem, kiedy tam nie odbywa się msza święta, żeby można było trochę mieć czasu dla dziecka, żeby mu wytłumaczyć, a co to jest, dlaczego tu jest ołtarz, a jaki tu jest święty, a tu taki święty, a Matka Boża, a dlaczego ona maciernie na przykład, a dlaczego tutaj w Matce Bożej Boskiej Częstochowskiej są te rysy, prawda? I tak jakieś wejście już w historię. W zależności od tego, ile to dziecko ma lat, to coraz więcej będziemy mogli mu opowiadać. Ja ostatnio taką mini pielgrzymkę zrobiłam ze swoją 3-letnią córeczką. I żeśmy sobie tak dookoła kościółka poszła, to taki kościółek, który dookoła ma różne figury. I ma figurę Matki Bożej, brzemiennej, więc też sobie porozmawiałyśmy, jak to było, jak Matka Boża miała Pana Jezusa w swoim łonie. Jest figura świętego Antoniego, jest figura Matki Teresy z Kalkuty, więc trochę historii tej. I to dziecko jakby nawet bardzo pięknie wchodzi w taką relację, czasem dla nas zaskakującą, kiedy właśnie taka moja 3-letnia córeczka patrzy się na tą Matkę Teresę i mówi: ojej, mamusia, a czy ona tak jakby jest z kamienia? A ja mówię: wiesz, bo ona jest wyrzeźbiona, to nie jest prawdziwa. Aha, ja mówię, no możesz jej coś powiedzieć, jak chcesz. I ona tak patrzy na nią, ale ja się trochę wstydzę. To jest piękne, kiedy dziecko naprawdę patrzy i widzi jakby żywą osobę. A ja mówię, to co, powiesz jej coś? Powiem. I w końcu tak zamyślona mówi: Matko Tereso, tyle ludzi chce iść do piekła, a ja ciebie proszę, pomóż mi sprawić tak, żeby oni jednak zachcieli iść do nieba. Taka modlitwa dziecka.
Można powiedzieć, kto by tak, prawda, z nas dorosłych nieraz tak...
No to jest jakby dla mnie spełnienie tej prośby Matki Bożej w sercu tego dziecka się zrealizowało, że pomóżcie mi zbawić jak najwięcej ludzi. I my możemy tym naszym małym dzieciom mówić już o tym i one pięknie, pięknie w to wchodzą i czasem nas naprawdę zaskakują, jak bardzo potrafią zrozumieć te prawdy, których my często nie rozumiemy.
Pani Anno, czas nam szybko ucieka. Pani wspomniała o tych warsztatach dla mam, bo nie wszystko jest takie proste, tak? To serce do serca, nie zawsze jest to takie łatwe. Co powiedzieć jeszcze, podsumowując nasze spotkanie, mamom, przede wszystkim mamom?
Zaglądajcie w swoje serca, co tam jest? Bo ta szczerość wobec siebie samych, to doświadczenie, które my miałyśmy, pomoże wam znaleźć drogę do serca waszych dzieci. Bo te serca są często bardzo podobne. Gdzieś tam w naszych duszach to się miesza i często podpowiedź jest właśnie w naszym sercu. A jeśli nie znajdziecie podpowiedzi w swoim sercu, to na pewno ta podpowiedź jest w sercu Matki Bożej i ja tutaj zapraszam, tam jest odpowiedź na wiele waszych pytań i też takie pocieszenie w chwilach trudnych, kiedy chce nam się płakać nad sobą samą, że nie dajemy rady dotrzeć do tego naszego dziecka. To przy Matce jest pocieszenie. Przed nami pierwsza sobota miesiąca, taka wielka prośba była Matki Bożej o nabożeństwo pierwszych sobót. My chcemy, żeby dzieci spełniały nasze pragnienia. Spełnijmy pragnienie Matki Bożej i pomóżmy jej zbawić ludzi. I te pierwsze soboty to pięknie, żeby w naszych rodzinach zaistniały jako taki odpowiedź właśnie, na prośbę
bo to
Matki
chyba
Bożej.
Też, no, mamy do czynienia z kimś bardzo takim delikatnym, wrażliwym dziecko. Każde, nawet to już, które ma trochę tych lat, które już dorasta. No i to pytanie, co, na co ja jestem jako matka wrażliwa, co dla mnie jest ważne, prawda? Ja, w jaką ja się drogę, czy my jako rodzice wybraliśmy, w jaką my się drogę wybieramy. I teraz do czego my prowadzimy nasze dzieci. Tak jak pani mówi, taka refleksja, tak? Chcielibyśmy, żeby dziecko robiło coś idealnie, żeby to było takie, że nas to aż rozpiera, czy rodziców rozpiera, a teraz pytanie, czy rzeczywiście jest to możliwe do zrealizowania, czy ja to realizuję?
Dokładnie. Ta szczerość, dziecko dostrzega wszelkie fałsze w nas. I dlatego właśnie uczy nas drogi do świętości. Dlatego to jest nasza droga do świętości. Uczy nas cierpliwości i miłości nawet w trudnych sytuacjach, nawet wtedy, kiedy ta miłość nie jest dla nas naturalna, ale musimy w nią sobie trochę wypracować. A uczyć się miłości, no to też od Pana Boga, bo On jest miłością. Także uczmy się tej miłości i przekazujmy ją dalej, żeby ona się rozszerzała. Tak właśnie będziemy tworzyć Królestwo Boże na ziemi.
A na ile mąż w tym wszystkim jest ważne, to jego zrozumienie, to jego wrażliwość też w małżeństwie, w rodzinie?
No tutaj to jest wielki temat.
Niedokończone to może na następny raz
o wrażliwości. Raz o trafieniu też do serca męża, bo to też serce mężczyzny i serce kobiety to są różne serca i my też musimy wielką pracę wykonać, żeby te serca się spotkały.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziś z nami była pani Anna Wiśniewska, psycholog, mama 7 dzieci. Pozdrawiamy też męża serdecznie i dzieci, i całą wspólnotę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy Państwu, że byliście razem z nami. Dziękujemy za podjęcie i mamy nadzieję, że to też będzie taki przyczynek do tego, że od tego serca do serca będzie bliżej, że to nam będzie tak po drodze, że tak właśnie taką metodę w życiu naszym, metodę miłości, tak jak Bóg, jak serce Jezusa nas kocha, jak serce Maryi, tak jak pani Ania powiedziała, przed nami pierwsza sobota miesiąca, takimi stawać się będziemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.